Dzień dobry. Tak to się właśnie złożyło, że gość jest w Krakowie, a ja w Warszawie. Kłaniam się Państwu nisko. Witam serdecznie mojego gościa, księdza profesora Franciszka Longchamp de Berryer.
Szczęść Boże, kłaniam się nisko.
Księże profesorze, czy polski kościół boi się zmian?
Myślę, że kościół stara się być stabilny, więc te obawy zmian mogą się pojawiać. Tak.
Takie wnioski mnie naszły, kiedy popatrzyłem na wyniki głosowania nad przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Wygrał, jak wiemy, arcybiskup Tadeusz Wojda, o którym wszyscy mówili, że jest takim kandydatem, no, który no, niczego nie zmieni, nie niesie za sobą tego ryzyka, a niektórzy powiedzieliby szansy na dokonanie zmian.
Kontynuacja i rozwój to jest cecha Kościoła i także cecha nauczania w związku
jak
z tym.
Jak słyszę kontynuacja i rozwój, to od razu widzę przed sobą polityka.
Nie jestem politykiem.
Księże profesorze, dobrze, ale...
Ale to jest cecha katolickiej nauki społecznej i nauczania społecznego Kościoła. Mówimy o pewnej hermeneutyce kontynuacji.
Super.
Także. I wykładu, bardzo trudne słowo, rozumiem i pan protestuje w tym momencie, ale staramy się patrzeć na Kościół w perspektywie całych 2000 lat. Widzimy, że jesteśmy spadkobiercami i mamy to przekazać na następne.
No to jeśli już ksiądz do mnie takim językiem mówi, to ja powiem, że w modlitwie w czasie mszy świętej mówimy o tym, by chrześcijanie umieli odczytywać znaki czasów.
Tak jest.
Prawda?
Znaki czasu. Mhm. O tym powiedział Sobór Watykański.
No to są te znaki czasów i arcybiskup Wojda jest takim przywódcą, na jakiego czekano?
A czy to przewodniczący Konferencji Episkopatu jest przywódcą?
No jest przywódcą, jest twarzą polskiego Kościoła. On faktycznie nie ma żadnych uprawnień, to od razu wyjaśnijmy, prawda? Nie może biskupowi niczego nakazać, nie może go zwolnić, ani awansować. Natomiast z pewnością jest przywódcą.
Jest twarzą polskiego Kościoła i jest przewodniczącym Zgromadzenia Biskupów. Pamiętajmy, że struktura Kościoła opiera się tak naprawdę na biskupie i proboszczu. Biskup, który jest odpowiedzialny za swoją diecezję i proboszcz, który jest odpowiedzialny za swoją parafię. I to jest główna oś opieki i nauczania. Biskup ma udział w kapłaństwie Chrystusa w najpełniejszym stopniu i on jest odpowiedzialny. Natomiast w ciągu XX wieku rzeczywiście wypracowano i rozwinięto bardziej spojrzenie na biskupów jako grupę, która jest w danym państwie, w związku z tym Konferencja Episkopatu i także pewne uprawnienia Konferencją Episkopatu zaczęto przyznawać, ale w istocie mamy biskupa i ewentualnie papieża nad nim.
I zgrabnie ksiądz profesor w ten sposób uniknął odpowiedzi na pytanie, ale ja jednak do niego wrócę.
Ale proszę powtórzyć pytanie.
Bardzo chętnie, bo powtórzę. Czy arcybiskup Wojda jest tym przywódcą kościelnym, tym liderem polskiego kościoła, na którego czekaliśmy?
Pan miał jakieś oczekiwania konkretne
czyli ksiądz profesor?
Ja się zastanawiałem nad tym, kogo mogliby w ogóle wybrać.
Nie, no jasne, to są szachy, ale ja pytam, jakie ksiądz profesor ma oczekiwania. Ksiądz profesor jako członek kościoła.
Ja mam oczekiwania takie, że nasi biskupi będą mówili jednym głosem.
Jednym głosem, ale to jest niemożliwe. Nie mówią jednym głosem i nie będą mówili jednym głosem, bo na szczęście są ludźmi.
Powinni mówić jednym głosem w sprawach ważnych, powinni się tak wypowiadać i to ustalać, powinni być szczerzy i powinni być odważni. Na to liczymy i tego oczekujemy.
Czyli teraz będą biskupi szczerzy i odważni, bo arcybiskup Wojda da im przykład swoją szczerością i odwagą, tak?
Znaczy arcybiskup Wojda został wczoraj wybrany i mam nadzieję, że będzie starał się o to, żeby jednoczyć.
Myślę, że będzie się ksiądz później śmiał ze swoich własnych słów.
Czy my nie powinniśmy formułować naszych oczekiwań, pana zdanie, panie
Myślę,
redaktorze?
Że powinniśmy, ale właśnie jak ja formułuję te oczekiwania, to ksiądz się dziwi. A czy wybór wiceprzewodniczącego...
Ja się dziwię dlatego, że pan, wydaje mi się, wierzy w to, że konkretna osoba może to zmienić.
Mnie się wydaje, że są pewne symbole, które są ważne. I jeżeli arcybiskupem zostaje człowiek, o którym wszyscy mówią, że jest miły, grzeczny, bardzo inteligentny, ale kompletnie bezbarwny i nie zrobił niczego, co no, zapamiętano by w Białymstoku, po czym poszedł do Gdańska, gdzie miał posprzątać po arcybiskupie Głodziu i jak słyszymy z Gdańska nie posprzątał, stąd pojawiają się nawet głosy, że pewne sprawy dopiero wyjdą, co postawi go w złym świetle, to zastanawiam się, czy to rzeczywiście jest ten lider, na którego w obliczu pewnego kryzysu Kościoła czekano.
Ja nie wiem, czy on ma szansę być liderem, to jest jedna kwestia, a druga jest taka, że my cały czas rozmawiamy o personaliach. To znaczy wierzymy w to, że jak przyjdzie konkretna osoba, to wtedy mamy zmieni sytuację. Natomiast powinniśmy rozmawiać tak naprawdę o zagadnieniach i o problemach. Weźmy na przykład kwestię diecezji sosnowieckiej. Można się zastanawiać oczywiście nad tym, kto zostanie biskupem sosnowieckim, bo póki co nie ma żadnej osoby mianowanej. Raczej trzeba byłoby się zastanawiać z jednej strony nad tym, jak mógłby sobie poradzić, a może nawet zastanawiać nad tym, czy ta diecezja powinna istnieć, bo od 92 roku mamy taki podział diecezji, układ diecezji, jaki mamy. Po wielu latach, już po kilku dekadach, możemy się nad tym poważnie zacząć zastanawiać.
Księże profesorze, zwracam się do księdza profesora Franciszka Lochon de Berrier. Tak naprawdę dokonano wczoraj pewnego wyboru. Kontrkandydatem w ostatniej fazie, w ostatnim głosowaniu arcybiskupa Wojdy był prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak. Co oznacza wybór właśnie biskupa Kupnego, a nie biskupa Polaka?
Mówimy teraz o wyborze na zastępcę.
Nie, na przewodniczącego, bo na zastępcę...
Bo biskup Kupny został wybrany zastępcą.
Ale ja nie powiedziałem Kupny. Wojda, przepraszam, Wojda, proszę wybaczyć. Mówiłem o wyborze na przewodniczącego, gdzie Wojda wygrywa z Polakiem.
Co to oznacza w istocie? W istocie oznacza to linię, która miałaby być linią może mniej rewolucyjną.
Czyli nie będzie rewolucji, to mówi ksiądz profesor Franciszek Lochon de Berrier. Rewolucyjne są za to.
Ale w kościele nie spodziewamy się rewolucji.
Rewolucyjne są za to wypowiedzi papieża Franciszka. Muszę powiedzieć, że mam wrażenie, że no nawet jak na jego standardy, to przechodzi on ostatnio sam siebie. Sformułowanie, że Ukraina musi mieć odwagę wywiesić białą flagę, by negocjować, no, wprawiły mnie w stupor. A księdza profesora?
Ale nie tylko pana redaktora, bardzo wielu ludzi.
A księdza profesora?
Mnie to zdziwiło, tak.
Zdziwiło tylko?
Zdziwiło, tak.
Czyli nic więcej?
Zdziwiło dlatego, że cały czas ten sposób myślenia jest podtrzymywany, ale my pamiętamy doskonale także politykę rzymską czy watykańską XIX wieku. Pamiętamy także stosunek do powstania listopadowego czy styczniowego i jakieś marzenia takie włoskie.
A to było 200 lat
rzymskie.
Temu, na litość
tak,
boską.
Ale marzenia, że z Rosją możemy rozmawiać, że Rosja jest naszym partnerem i że Rosję możemy przywrócić do Kościoła katolickiego. Ale
ten papież jest papieżem z Argentyny i ja rozumiem, że on może nienawidzić Ameryki, jak wszyscy postępowi Argentyńczycy, no ale na litość boską. Tu giną ludzie i giną nie dlatego, że Ukraina nie wywiesiła białej flagi, tylko dlatego, że na nią ktoś napadł. A ten ktoś jest powszechnie znany, to Ruscy.
Tak jest.
I co, przepraszam, wszyscy to widzą oprócz papieża Franciszka?
Papież Franciszek, jak niektórzy mówią, jest niepoprawnym pacyfistą. Uważa, że wojna sama w sobie jest zła. W związku z tym wydaje mi się, że on uważa, że każdy sposób zakończenia wojny jest dobry, a my się z tym nie zgadzamy.
Kilkunastu polskich biskupów i arcybiskupów ukarano za ukrywanie pedofilii. Kiedy się to wreszcie skończy? Kiedy przestaniemy się dowiadywać, że kolejny biskup wylatuje, bo ukrywa księdza pedofila, bo ukrywa księdza, który molestuje?
Proszę pana, naszym obowiązkiem jest dążenie do sprawiedliwości i prawdy, a więc jeżeli są takie przypadki, to trzeba je znajdować i trzeba radzić, zaradzać
takim sytuacjom. Pytanie było oczywiście, kiedy oni przestaną ukrywać. Ale rozumiem, że na to pytanie odpowiemy w drugiej części naszej rozmowy.
Myślę, że w tej chwili, panie redaktorze, żaden biskup nie zdecyduje się na ukrywanie takich przypadków. I będą raczej wychodziły sprawy z przeszłości, a nie z dzisiaj.
Słuchaczom RMF-u życzymy naprawdę miłego weekendu. A ja z tych, którzy są zainteresowani dalszym ciągiem naszej rozmowy, zapraszam do RMF24 i naszych mediów społecznościowych. No dobrze, księże profesorze, jesteśmy w naszych mediach społecznościowych, jesteśmy cały czas w naszym radiu RMF24 i moje pytanie jest takie, wiedząc, Polska nie miała szkół katolickich, no w każdym razie miała ich bardzo, bardzo mało. Wydawało się, że te wielkie skandale z pedofilią w kościele będą Polski dotyczyć w mniejszym stopniu, bo one dotyczyły Irlandii, one dotyczyły tych państw, gdzie tych szkół było mnóstwo.
I jeszcze jeden aspekt. Był Wydział IV, Departament IV, który śledził to, co się dzieje w kościele, więc wszystko było pod kontrolą prawie.
Pod kontrolą
i patrzono
SB.
Na ręce.
Ale księże profesorze, czego my się dowiadujemy? oprócz tego, że byli pedofile, i szczerze mówiąc, to mnie specjalnie nie dziwi, bo zawsze ludzie są ludźmi, tak. Te dość obrzydliwe czyny, nie no dość, są skrajnie obrzydliwe czyny, jakim jest wykorzystywanie...
Niedopuszczalne.
Jakim jest wykorzystywanie dzieci, się zdarzały. Ale przyznam, że jednak zdumiewa mnie skala ochrony tych księży przez biskupów. Kiedy wreszcie zacznie zwyciężać logika pochylenia się nad ofiarą, a nie naszym współbratem w kapłaństwie, czyli logika korporacyjna?
No, myśmy mieli na ten temat duże spotkanie przecież. Jeszcze papież Ratzinger jako emeryt pisał na ten temat. Jest, działa ksiądz prymas Polak, działają komisje i mam nadzieję, że te sprawy wszystkie zostaną pokazane i ludzie zostaną ukarani, a przede wszystkim zadbamy o ofiary bardzo poważnie.
Co to znaczy zadbamy o ofiary bardzo poważnie?
To znaczy, że po pierwsze ludzie zostaną przeproszeni. To jeżeli potrzeba im wsparcia bardzo konkretnego, to trzeba to wsparcie zapewnić.
A słyszał na przykład ksiądz profesor, przepraszam, że wchodzę w słowo, to jest jakieś słowo przepraszam z ust arcybiskupa Wojdy?
Nie śledziłem tego, przepraszam bardzo.
Ja bardzo proszę, ale ja też jakoś tych słów nie usłyszałem.
Arcybiskupa Wojdy nie znam. Nie. Prawdę mówiąc, znam go z widzenia tylko, z daleka. I to jest, wiele osób mówi, że to jest pewien problem. Ja wczoraj byłem na Śląsku, na jednej z plebanii i kiedy wrócił katecheta z religii i powiedzieliśmy, że jest nowy przewodniczący konferencji, to jest arcybiskup Wojda, ale kto to jest, bo ja nigdy o nim nie słyszałem. Może jest za krótko w Polsce. W pewnym momencie przyjechał do Polski.
No on jest w Polsce od 2017 roku. Tak. Najpierw był przez 4 lata w Białymstoku i tam naprawdę niczego nie dokonał, ale bardziej mnie martwi to, że no nie dał się poznać jako twardy, zdecydowany i odważny człowiek w Gdańsku, a tam było co sprzątać.
Ale pan chce cały czas rozmawiać o personaliach, znaczy nie, o konkretnych nie, osobach, żebyśmy przyglądali konkretnym osobom, a powinniście zajmować się problemami, z którymi nie, mamy do czynienia. To znaczy, jeżeli pedofilia, to zdecydowanie nasze, sprawiedliwość.
Pomysł. Świetny pomysł. Ksiądz profesor będzie chciał się zajmować problemami, a ja mówię, że problemem jest to, że biskupi ukrywają pedofilii. To jest problem. I chciałbym na przykład, żeby przewodniczący episkopatu, mówię teraz jako katolik prywatnie, chciałbym, żeby przewodniczący episkopatu był kimś odważnym, kimś, kto powie dość.
Zgadzamy się
już
tu całkowicie. Zgadzamy się całkowicie i uważam, że powinniśmy formułować nasze oczekiwania.
No to ja je formułuję, jak ksiądz profesor mi mówi, rozmawiajmy o problemie, nie o personaliach.
No tak, to teraz formułujmy te nasze oczekiwania o problemach, nie o tym, kto co robi i jaki jest. Tak, zgadzam się.
No właśnie.
Jest tu się całkowicie
tylko,
zgadzamy, panie
problemem
redaktorze.
Właśnie, jeśli ksiądz profesor zechce, to problemem nie jest to, czy biskup jest miły, czy jest niemiły. Znaczy, to może być pewnym problemem, jeśli jest bardzo niemiły, ale problemem zdecydowanie jest to, że nic nie robi. I to nie jest rozmowa o personaliach, tylko o jego działalności. Przecież nie mówimy o tym, czy arcybiskup Wojda ma fajne hobby, tylko mówimy o tym, czy czegoś dokonał takiego w Białymstoku i w Gdańsku, co predestynowałoby go na funkcję szefa konferencji episkopatu.
No, widocznie wiele zdziałał, skoro biskupi uznali, że jest właściwą osobą do tego, żeby podjąć odpowiedzialność za całość. Pan ma inną ocenę, biskupi mają inną ocenę w tej sytuacji.
A ciekawie mnie ocena księdza profesora, bo akurat ksiądz profesor zna doskonale polski kościół. Jak ksiądz powiedział, widocznie wiele zdziałał, bo biskupi tak uznali, to ja chętnie usłyszę od księdza profesora, a cóż takiego zdziałał?
Ja się interesowałem tym trochę, co się dzieje w Gdańsku i z tego, co wiem, to ksiądz arcybiskup ma bardzo dobrą opinię wśród różnych współpracowników i wśród duchowieństwa gdańskiego. Jeśli, oczywiście można powiedzieć, że każda osoba, która by przyszła po poprzedniku, będzie miała dobrą czy lepszą opinię, będzie zyska lepszą opinię, czy będzie jej łatwo działać, ale tam nie jest łatwo działać.
Od Głodzia to nawet Marta Lepart miałaby lepszą opinię.
Słucham?
Mówię, że od arcybiskupa Głodzia, nawet Marta Lempart jako arcybiskup w Gdańsku miałaby lepszą opinię.
Proszę pana, no jeżeli kobietę byśmy zrobili tam arcybiskupem i zarządzałaby, może miałaby.
Tak, Marta Lempart rzeczywiście jest idealnym kandydatką. Pana. Księże profesorze, czy ksiądz dostrzega kryzys w polskim kościele?
Tak, głęboki.
I na czym on polega?
Brakuje nam odwagi. Brakuje nam szczerości, niestety brakuje nam wsłuchiwania się, mówimy trochę o synodalności, ale wsłuchiwania się w siebie nawzajem. Młodzież mówi o odklejce, o tym, że nie tylko biskupi, przecież duchowni jesteśmy z dala, czy możemy, potrafimy, zachowujemy się, jakbyśmy byli z dala i nie rozumiemy wielu problemów. Musimy być bliżej, musimy bardziej słuchać i dopuszczać także taką opcję, że możemy nie mieć racji.
To są już słowa, których z ust duchownych, zwłaszcza publicznie, bo prywatnie to może co innego, ale publicznie słyszy się niebywale rzadko. Brakuje nam odwagi, jesteśmy odklejeni.
Powinniśmy porozmawiać o... Ja pan protestował przeciwko temu problemach, ale nie o ludziach, którzy mają rozwiązać, tylko najpierw opisać, najpierw dokonać diagnozy, po czym następnie dopiero znajdować właściwych ludzi do tego, żeby wchodzili w to miejsce i żeby się tym zajmowali.
Mamy teraz taką sytuację, księże profesorze, że ksiądz mówi mi o tych problemach, a ja... No, rozmawiamy dzień po wyborze szefa episkopatu i ja w oczywisty sposób muszę zadawać takie pytania. No dobra, fajnie, ale... Takimi problemami powinni się również zajmować biskupi, bo żeby była jasność, w żadnym z moich pytań nie padła teza, że za kryzys w polskim kościele, za zaświadczenie i tak dalej odpowiadają wyłącznie biskupi. Ale mam wrażenie, że z pewnością nie pomagają oni w walce z tym.
Pan ma, to jest oczywiście pytanie następne o to, kto jest powoływany jako biskup i kogo się wybiera, jakie ma cechy, jakie powinien mieć cechy. Okazuje się, że najtrudniejsze dla biskupa, tak jak rozmawiamy z nimi, są kwestie personalne, a więc radzenie sobie z rozwiązywaniem różnych kryzysów osobistych, zgodzeniem ludzi, ze znajdowaniem właściwych osób na właściwe miejsca i posyłanie ich do właściwych misji.
W tym roku...
Myślę, że trzeba tutaj też pomóc, można się zastanowić nad tym, na ile można pomóc w takim... są pewne szkolenia, prawda, które przechodzą normalnie menadżerowie. Pan formułuje pewne oczekiwanie. Jeżeli społeczność Kościoła będzie takie oczekiwania formułowała, to myślę, że księża biskupi będą się do tego przygotowywali także.
Księże profesorze, nawet takie czterech, szkolenia są czterech wielkich, ważnych biskupów, bo biskupów metropolitów zostanie w tym roku wymienionych. Tak. Oprócz tego trzech innych księży biskupów, biskupów diecezjalnych, 7 ważnych nowych biskupów będzie musiało do Polski przyjść. No to jest pytanie, księże profesorze, czy czeka nas rewolucja, którą nam zafunduje papież Franciszek, skoro sam episkopat wolał wybrać trwanie niż zmianę?
Ja myślę, że raczej trzeba będzie się spotkać wtedy, kiedy na koniec roku będziemy wiedzieli, kogo powołano, bo to od nas nie zależy. Tak samo jak ani od pana, ani ode mnie nie zależał wybór arcybiskupa Wojdy czy arcybiskupa Kupnego jako zastępcy.
Arcybiskup Kupny to swoją drogą znakomity przykład. To jest człowiek, o którym się właśnie teraz mówi, bo on zgodził się na to, by arcybiskupa Gołębiowskiego, ukaranego przez Watykan za ukrywanie księży pedofilii, pochować w katedrze wrocławskiej z pełnymi honorami, z wielką pompą. Przyznam, że takiego strzału w kolano nie spodziewałem się po nikim, a po nowym zastępcy przewodniczącego konferencji episkopatu jeszcze mniej. Naprawdę brawo panowie, tak trzymać.
To było pytanie.
To było pytanie, czy on sobie mocno strzelił w kolano i w
które. Pan redaktor składa oświadczenia, tak, i wygłasza swoje przekonania, do czego ma absolutnie prawo tutaj na antenie.
A ksiądz profesor, jak to przyjął?
Wybrano, to jest, wróćmy jeszcze do tych biskupów, którzy mają być mianowani, bo to nie zależy od nas. I zobaczymy, kogo, tu jest tutaj ogromna rola księdza arcybiskupa nuncjusza. Mamy nowego nuncjusza, on działa w ciszy, więc można powiedzieć, że niczego na razie wielkiego nie dokonał, pan by to powiedział, a może właśnie cisza pomaga tutaj. I zobaczymy, jakie będą te nominacje,
poznacie, natomiast rzeczywiście widać...
Jest kongregacja biskupów, tam chyba arcybiskup kardynał Ryś jest z tej kongregacji, więc miejmy nadzieję, że będą to bardzo dobre nominacje. Bo jeżeli nie będą dobre, to naprawdę mamy ogromny problem.
A nie ma, ksiądz profesor, wrażenia, że narasta pewien taki dysonans, rozziew między tym, co mówi i czyni papież Franciszek, a polskimi biskupami? Papież Franciszek, to była mocno kontrowersyjna, bo wywołująca spory w Kościele decyzja, zgodził się na błogosławienie związkom gejowskim, podkreślając, że to nie jest małżeństwo, no ale jednak będziemy im błogosławić.
Błogosławienie osób konkretnych. Rzeczywiście prasa tak to przedstawiła.
Nie, ale ja bardzo przepraszam.
Ja też czytałem
nie prasę, tylko dokumenty. Ja mam
Z tych dokumentów potem się wycofywano, bo podwójna interpretacja następnie się pojawiła z kongregacji. Nie, było wiele protestów,
tam się nie ma
tylko
co
wy...
No dobrze, to
od nas, zacytujmy
papieża. Nie możemy być tylko sędziami, którzy odrzucają i wykluczają, mówi papież Franciszek.
Ale mówił to wcześniej także.
Tak, i mówi o tym, że można w niektórych sytuacjach, przy oczywiście zachowaniu oddzielnego ceremoniału dla małżeństw i żeby, broń Boże, tego nie mieszać, no w każdym razie można parom homoseksualnym błogosławić. To jest stanowisko Watykanu i myślę, że tutaj dobrze je streściłem, prawda?
I wie pan o tym, że kościoły wschodnie, które nie są w jedności z kościołem katolickim, zawieszają dialog ekumeniczny właśnie w związku z takim stanowiskiem.
Okej, to jest stanowisko Watykanu, a arcybiskup Wojda w lipcu 2019 roku przed Paradą Równości mówił, że no nie możemy pozwolić, by wyśmiewano wartości dla nas najświętsze, bezkarnie obrażano nasze uczucia religijne i powtarzamy za kardynałem Wyszyńskim non possumus.
Tak jest.
Czyli przewodniczący...
Wyraża przekonania kościoła w Polsce, episkopatu, tak, i kościoła w Afryce,
gejom
i bardzo wielu
stop.
Innych.
Gejom stop, a papież Franciszek mówi, geje, bracia nasi, nie będziemy was odtrącać, będziemy was błogosławić.
Tak, ale pan przed chwilą kwestionował papieża Franciszka, gdy mówił o Ukrainie. Teraz podaje pan kolejną kwestię jako kwestię, którą trzeba przyjąć po prostu na wiarę.
A dlaczego ksiądz profesor uważa, że ja tak uważam, że gdzie ja powiedziałem, że uważam, że tak należy uczynić? Ja tylko pokazuję pewien rozdźwięk.
Tak, ale jeżeli papież ma pewną opinię, wyraża w sprawie wojny, to nie jest sprawa wiary, moralności, ani dyscypliny kościelnej, to jest to jego opinia, czy dyplomacji watykańskiej.
To ma ksiądz rację. Tu jest tylko jego opinia w sprawie wojny. Skandaliczna absolutnie. I ksiądz profesor jakby miał odwagę, o którą apeluję, też by to powiedział, bo znam księdza poglądy trochę i wiem, że ksiądz tak naprawdę uważa. No ale rozumiem, że żaden polski ksiądz nie odważy się na powiedzenie, że to są skandaliczne słowa.
Ale my nie jesteśmy od tego, żeby krytykować papieża.
Oczywiście. Wy nie jesteście od tego. Nie. A dlaczego właściwie nie mogę?
Dlaczego nie mogę krytykować
tak.
papieża?
W jednej konkretnej sprawie, nie wtedy...
Dlatego, że on jest dla nas znakiem jedności i ja te uwagi bo przekazuję wewnętrzną stroną. To znaczy rozmawiam z biskupami, z przełożonymi
Czyli
na ten temat, a oni rozmawiają z papieżem na ten temat.
Drobni,
oni jadą do niego.
My, szaraczkowie, tak. nie jesteśmy godni usłyszeć słowa prawdy z waszych świątobliwych ust. Tak?
To nie o to chodzi, bo ja nie jestem tutaj od tego, żeby wszystko mówić i wszystkim się zajmować. Mm. Natomiast biskupi nasi tak i w związku z tym...
Żaden z nich nie odważył się na jasne powiedzenie. Tak, to są skandaliczne słowa. Pan Bóg papieża opuścił, bo najpierw jak Pan Bóg kogoś opuszcza, to odbiera mu rozum. Tak w każdym razie
ciocia mówiła.
Nie chodzi
o to, żeby posiewać w kościele wątpliwości dotyczące tego, czy papieża mamy słuchać. I myślę, że tu pojawia się obawa przed taką otwartą krytyką papieża. Są biskupi, którzy mówią, że przyszły takie czasy, w których odważamy się polemizować z papieżem, że podważamy jego poglądy, podważamy jego nauczanie. I to są biskupi, którzy bardzo bliscy są papieżowi w polskim episkopacie.
Ale ja nie mówię o tym, żeby na przykład podważać nauczanie papieża w sprawach wiary. Pytam tylko, czy nauczanie...
No ale tutaj jest pytanie, pan zapytał o to błogosławienie osób.
Ale to
jest kwestia bardzo poważna. Tak. I tutaj bardzo ostra reakcja kościoła wewnętrzna. Ona jest widoczna, była w kościele polskim też. I tutaj ksiądz arcybiskup Gądecki wyrażał opinię biskupów polskich w kościele amerykańskim, w kościele afrykańskim.
A spodziewa
też.
Się ksiądz profesor, że polscy księża będą błogosławić związki gejowskie?
Mam nadzieję, że nie.
Pytam, czy się ksiądz spodziewa?
Mogą się takie przypadki niestety zdarzyć. Dlatego, że jak były czarne marsze, to w tłumie atakującym kościoły niestety znaleźli się także księża.
W tłumie atakującym kościoły znaleźli się księża? Nie słyszałem o tym.
Nie chodzi mi o fizycznie. Obecność fizyczną.
Okej. Okay. Księże profesorze, bardzo dziękuję.
To jest opinia, którą usłyszałem od wiernych świeckich. My bronimy, a księża stają po drugiej stronie. Więc możliwe jest wiele.
Ja mam wrażenie, że było dokładnie... Nie dokładnie, ale było inaczej. My bronimy, a biskupi zajmują się swoim ulubionym sportem, czyli chowają się tam w swoich skromnych, acz kapiących złotem pałacach.
Zaczęliśmy od tego, że oczekujemy nie tylko od wiernych, ale także od biskupów szczerości i odwagi.
Tego oczekuje ksiądz profesor Franciszek Lonchon de Berrier, który był naszym gościem. Bardzo serdecznie księdzu dziękuję i państwu.
Dziękuję panu redaktorowi, dziękuję państwu.